Dobrze, więc mamy już gdzieś tam w pamięci to, że jesteśmy wezwani do uwielbienia, skąd ono się bierze, jak się w nas kształtuje, dlaczego mam żyć postawą uwielbienia. I dzisiaj chcę przejść do takiego podpunktu, który sobie zapisałem, jak uwielbiać. I generalnie w tym momencie przechodzę do takich wskazówek praktycznych, w sensie różnych postaw, różnych gestów, różnych słów, których używamy. Natomiast jako, że już słyszeliście kilka razy ode mnie, że mi bardzo mocno leży na sercu psalm setny. Odkryłem go na rekolekcjach, które prowadziłem na przełomie Starego Nowego Roku. I generalnie jak zacząłem sobie dzisiaj przygotowywać tą konferencję o psalmie setnym, to mi wyszła dwa razy dłuższa niż taka standardowa. Więc myślę, że zaczniemy od tego psalmu setnego, a to jakie gesty, jakie postawy, to sobie zrobimy następnym razem, bo to gdzieś tam intuicyjnie czujemy, więc to nie będzie jakiś tam wielki problem. A dlatego dzisiaj chciałbym się skupić na tym psalmie setnym. Słuchajcie, on jest niesamowity, on jest wspaniały, on jest pełen Bożej mocy, mimo tego, że jest krótki. On ma raptem kilka wersów, ale te wersy są bardzo bogate. I słuchajcie, wstęp wstępów do wstępu. Pamiętajcie o tym, że to, o czym sobie będziemy dzisiaj mówić, to nie jest złoty przepis na sukces, tak? Ponieważ grozi nam coś takiego, że próbujemy wyłapać taki haczyk na Pana Boga, jak to zrobić, by było skutecznie, nie? Cały czas jeszcze niestety zapominamy, przynajmniej ja zapominam, nie wiem jak tam u was, że to nie jest kwestia naszego wysiłku, nie? Skuteczność Bożej łaski nie zależy ode mnie. Skuteczność Bożej łaski zależy od Jezusa. Jezus zmartwychwstał i żyje, jest z Nim pełnia łaski. Po co się mamy męczyć? Więc tak, wiem, że jesteście przyzwyczajeni do pewnego schematu, który przedstawił ojciec John na jednym z warsztatów posługi charyzmatycznej i to nie jest też atak na ojca Johna ani na to, co on proponował. To jest po prostu podzielenie się tym, czym ja żyję ostatnio, okej? I tak sobie na to spójrzmy. No bo przecież nie chodzi o to właśnie co, kiedy, jak i gdzie, tylko chodzi o moją relację z Bogiem. Nie? Każda moja modlitwa, kwintesencja tej mojej modlitwy to jest budowanie mojej relacji z Bogiem. I też, żeby być uczciwym, ta konferencja, która sprawiła, że zacząłem myśleć o tym psalmie setnym, to jest konferencja, którą wypowiedział Kuba Danelski z Głosu Pana ze Skierniewic. Mieliśmy właśnie okazję razem te rekolekcje prowadzić. Więc to jego słowa mnie zmusiły do myślenia i to, co dzisiaj będziecie słyszeć, jest też refleksją nad tą jego konferencją. A o ile dojadę tam do tego momentu dzisiaj, gdzie będziemy sobie rozkładać na cegły pierwsze świątynię jerozolimską, to jest na bazie jednej z książek, ale to domyślam się, że sobie zapisałem tutaj w treści tekst, w sensie tytuł i autora, więc nie będę z pamięci cytował. Tak, tylko żebyście wiedzieli, że to nie jest wszystko moje, nie jestem taki mądry, więc... Dobrze, moi drodzy, najpierw psalm setny musimy go sobie bardzo dokładnie przeczytać. Zacznę również od tego tytułu, który z reguły pomijamy. Psalm setny, służcie Panu z weselem. Psalm, dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. To jest psalm setny i to jest w moim prywatnym, osobistym odczuciu, na mojej drodze duchowej, na chwilę obecną dla mnie przynajmniej, najlepsza wskazówka, jak się modlić uwielbieniem. I moi drodzy, ten psalm zawiera w sobie takie kilka części. Może one nie rzucają się od razu wprost, ale możemy tutaj wyróżnić kilka takich części. I dwie z nich są już zawarte w samym nagłówku tego psalmu. Nie? Służcie Panu z weselem. Więc chciałbym zacząć od pierwszej i o dziwo pierwsza to jest służcie. Słuchajcie, tak? Więc okazuje się, że... Mogę oddawać Panu Bogu cześć i mogę Go uwielbiać nie tylko, kiedy przychodzę na miejsce modlitwy, nie tylko, kiedy wznoszę ręce i kiedy śpiewam. Bóg odbiera cześć, kiedy przyjmuje postawę służby wobec drugiego. I nie sposób, żeby się tutaj nie nasunął na myśl cytat z Ewangelii Świętego Mateusza 20:28. Jezus mówi sam o sobie, nie przyszedłem, aby... ma napisane i czytać nie umie, nie? Tak to jest w tym wieku. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Nie? Ciach, pozamiatane. Powiedziałem w pierwszej czy w drugiej konferencji, bo tych tyle już było, że mi się merda, modlitwa uwielbienia upodabnia nas, usynawia nas, sprawia, że stajemy się ujezusowieni. Nie? Coraz bardziej widać Jego, coraz mniej widać nas. No więc, On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Nie? Więc kiedy zaczynam służyć, staję się na wzór Jezusa i w ten sposób Ojciec doznaje chwały. I kiedy mówimy o służbie Jezusa, to musimy pamiętać o tym, że ona na celu ma zawsze dwie rzeczy. Po pierwsze, aby Ojciec doznał chwały i po drugie, oddaje swoje życie na okup. I oczywiście, zwłaszcza w perspektywie tych świąt, które jeszcze ciągle przeżywamy, rozumiemy, że kiedy jest mowa o tym okupie, chodzi o Jego odkupieńczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Więc wprost oczywiście ten tekst mówi o tym. Natomiast rozumiem to również w ten sposób, że kiedy staję wobec drugiego człowieka, mam mu oddać swoje życie. Nie? Mam mu oddać swoje życie po prostu. I słuchajcie, mam być na Jego wzór, to znaczy mam być gotowy do działania. Nie? Mam być gotowy do działania, to znaczy mam być gotowy do wielkiego zaangażowania. Nie? Czujemy to intuicyjnie, no ale dla pewnego porządku intelektualnego wypowiem to na głos, że kiedy robimy coś na odwal po łebkach tylko po to, żeby było, to nie jest służba drugiemu. Kiedy robię coś z przymusu, przy czym nie mówię tu o walce duchowej, że ktoś zaciska zęby i zmusza się, w sensie przełamuje się. Tak? Mówię tu o takiej no po prostu wymuszonej służalczości jakiejś, nie o jakimś takim od niechcenia. To nie jest służenie drugiemu człowiekowi. Służenie drugiemu człowiekowi to jest konkretne wejście w jego życie. To jest bycie dla niego, czasem nawet swoim własnym kosztem. Tak? Przy czym tutaj mi się zapala taka czerwona lampka, że jako ludzie, którzy żyjemy w swoich konkretnych powołaniach, kiedy jesteśmy dla drugiego, to też musimy pamiętać o sobie. Znaczy w tym kontekście nie będzie dobrze, że zbawisz pół kościoła w swojej parafii, nie? Jeżeli twoje dzieci będą zasmarkane i głodne. Więc czy nie będzie dobrze, nie? Jak ja będę na przykład, trochę kija w mrowisko wsadzę, jeździł gdzieś tam w środę na jakieś spotkania, a w mojej parafii nie będzie miał kto spowiadać. Tak? Więc oczywiście w wierności swojemu powołaniu, w trwaniu w tym, co jest dla mnie moją drogą do świętości na co dzień, ale nie, kiedy jestem dla drugiego i wchodzę w to życie czasem właśnie kosztem swojego życia. Nie? Czyli o ile nie wolno mi zaniedbać dzieci, męża, żony, parafian, o tyle wolno mi zaniedbać oglądanie M jak Miłość, czy Barw Szczęścia, czy co to tam jeszcze leci. Nie? Więc z takich rzeczy mogę rezygnować. To boli, ja wiem. Skończyłem oglądać Koronę Królów po 32 odcinkach dopiero. Także to czasem boli, ale czasem taka ofiara jest potrzebna. Dobra, bo się już zaczynamy śmiać. Nie, więc wchodzę w życie drugiego człowieka i jestem dla niego. Więc jeżeli jest w tobie pragnienie, żeby Bóg był bardziej wywyższony w twoim życiu, no to odpowiedź jest prosta. Wchodź w posługę. Tak? Nie zatrzymuj tego, co tutaj czerpiesz, tego, co tutaj dostajesz, nie zatrzymuj dla siebie. Wchodź w posługę i idź dalej. I jestem przekonany, że wspólnota ma dla ciebie bardzo dużo zadań. Tak? Jak nie masz pomysłu, czym się możesz zająć, to zapytaj lidera, animatorów, czy kogo wy tu macie w tej hierarchii, jeśli jeszcze tego nie nauczyłem. Nie? Zapytaj ich, oni ci powiedzą, co masz robić. I też musimy pamiętać o tym, żeby nie dać się złapać, ponieważ kiedy myślimy o posłudze, to najczęściej podwijamy rękawy, żeby ręce włożyć na kogoś. Nie? Oczywiście to też jest forma posługi, która jest potrzebna, ale równie mocno potrzebną i skuteczną, jeżeli chodzi o obfitowanie w łaskę, jest taka posługa, że będziesz zwijać i rozwijać sprzęt. Albo że będziesz sprzątać po spotkaniu, bo na przykład zaprosiliście jakąś grupę z zewnątrz, żeby ją zewangelizować, naświnili, nie? No to jak weźmiesz miotłę i będziesz po nich sprzątać, to też jest dobra posługa. Tak? I to są oczywiście tylko dwa luźne przykłady wzięte z powietrza. Tak jak powiedziałem, zgłoś się do lidera, do animatora, oni ci powiedzą o wiele więcej, gdzie możesz się realizować w swojej posłudze. Tak? To jest bardzo szerokie spektrum. I kiedy będzie w tobie to zaangażowanie, nie? Będziesz wykonywać to z wielką gorliwością ze względu na Pana Boga, że to jest moja forma bycia dla ciebie, Panie, twoje życie duchowe będzie wzrastać, twoja relacja z Nim będzie się pogłębiać. Więc to jest ten pierwszy element, o którym mówi dzisiaj nam psalm setny i on się wiąże bardzo mocno z drugim elementem, czyli z elementem radości, tak, z elementem wesela. W ogóle zachwyciło mnie to, że Pan dzisiaj dawał nam w trakcie uwielbienia wiele tekstów o radości, nie? Jakby chciał nam przypomnieć, że mamy być właśnie pełni tej Jego radości. Przy czym nie chodzi tutaj tylko o radość w kontekście wesołkowatości, to wszyscy dobrze rozumiemy, chociaż nie ma się co wstydzić i bać. Można to wyrazić na zewnątrz oklaskami, uśmiechami, podskakiwaniem i innymi takimi, tak? Ale to nie jest wymagane, przynajmniej nie jest to warunek konieczny do skuteczności. Natomiast chodzi o moją wewnętrzną, głęboką radość chrześcijańską, to znaczy pewność mojej tożsamości, tego, że jestem wyzwolonym dzieckiem Bożym spod jarzma grzechu, a mój Pan zmartwychwstał i żyje. I w Nim jest cała moja nadzieja, nie? To jest właśnie źródło mojej radości, na której mam się oprzeć. Więc moja służba dla Boga i dla drugiego człowieka ma być radosna. Moja modlitwa ma być radosna. I słuchajcie, zaraz na samym początku, ja tu akurat nie wiem, jaki jest przykład w tej aplikacji. On mi trochę burzy to, co mam tu zapisane, bo korzystałem z innego wydania Pisma Świętego. Wiecie, te malutkie niuanse. Ale tutaj jest akurat mowa, że wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, słuchajcie Pan, wśród okrzyków radości. A, jest o radości, no. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim, nie? Słuchajcie, wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Ja miałem taką pokusę przez chwilę, nie? Żeby was tutaj zachęcić do tego, żebyśmy się podarli nieco, ale potem sobie pomyślałem, że może już mieszkańcy tego domu śpią i to nie byłoby miłosierne względem nich. Także odstąpiłem od tego pomysłu, nie? Ale o czym nam mówi dzisiaj to, że mamy wchodzić z okrzykami radości? To znaczy, że moja modlitwa, kiedy na niej staję, nie ma być tylko przeżyciem mojego serca. Nie? Moja modlitwa ma angażować całe moje ciało. Zobaczcie, nie wiem, czy na to kiedyś takkolwiek patrzyliście, ale nie tylko wasza dusza została zbawiona. Nie? Zostało zbawione wasze ciało, wasze uczucia, wasze emocje. Nie? Jesteście zbawieni jako człowiek, a człowiek się składa z kilku elementów, nie tylko z duszy. Tak? Więc to znaczy, że te wszystkie przestrzenie mogą doświadczać łaski Bożej. I to znaczy, że w tych wszystkich przestrzeniach mam stawać przed Panem Bogiem. Czy to znaczy, że chcę was namówić do jakiegoś jeżdżenia po emocjach? Ostatnio, nie wiem na ile śledzicie takie tematy, no ja gdzieś tam je śledzę, chciał, nie chciał. Związane jest, nazwijmy to dyplomatycznie, dialog różnych środowisk teologicznych na temat tego, jak wyglądają wspólnoty charyzmatyczne, spotkania wspólnot charyzmatycznych, nie? Że taki najczęstszy zarzut, jaki się pojawia, to jest właśnie takie, o, oni bazują na emocjach, nie? Zabierz im te emocje i w nich nie ma wiary. To jest taki najczęstszy zarzut. Więc ja nie mówię tutaj o tym, że mamy jechać na emocjach, nie? Ale to znaczy, że mogę zaangażować moje ciało, mogę zaangażować moje emocje, kiedy staję przed Panem Bogiem. Nie? Bo kiedy Chrystus umierał na krzyżu w Wielki Piątek i nas zbawiał, to nie powiedział, dusza Jana, dusza Marii Magdaleny, dusza Maryi zapraszam do przodu, ciałka niech zostaną z tyłu. Nie, tylko oni cali stanęli pod krzyżem. Tak? Oni cali stanęli pod krzyżem w swojej jedności jako człowiek. Nie? Więc mogę przychodzić do Jezusa. I jeżeli jestem smutny i chce mi się płakać, mogę płakać przed Jezusem. Tak? Moja modlitwa naprawdę będzie świetna, jeżeli będę stawał przed Jezusem i przez pół godziny będę ryczał i nic więcej nie będę robił. Nie? Jeżeli przyjdziesz do Niego z sercem prawdziwym, jeżeli jest w tobie radość, chce ci się podskakiwać, aż ci się nosi, byś sobie pogwizdał, poklaskał, nie? No to zrób z tego swoją modlitwę. Tak? Zaangażuj swoje ciało w przeżywanie swojej modlitwy. Nie? Także możemy angażować całego człowieka, ponieważ cały człowiek doświadcza zbawienia. I moi drodzy, oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby ktoś sobie nie pomyślał, bo może tak być, że mam jakieś przeżycie konkretne, duchowe, doświadczenie, coś się dzieje takiego u mnie, tak, że jedyne, co jestem w stanie zrobić, to paść na kolana i godzinę w ten sposób bez słowa, skupiony, cicho, nie? Ksiądz mówi, jo, klaszcie, krzyczcie, skakajcie, nie? A ja będę sobie, okej, w porządku, nie? Jeżeli to jest, jeżeli twoje serce ci mówi, że to jest najlepsza forma modlitwy, znaczy wierzymy, że Duch Święty ci taką myśl wkłada do serca, nie ma sprawy, nie? Ale dzisiaj warto sobie zrobić taki szybki rachunek sumienia wieczorem, czy te momenty, w których powstrzymuje się na przykład od wyrażenia modlitwy na głos, nie? Na przykład jak jest modlitwa równoczesna, czy modlitwa litanijna, czy jakakolwiek inna, albo czy kiedy powstrzymuje się, nie? Gdzieś tam mnie ciągnie, żeby tą ręką machnąć, ruszyć, ale ja się powstrzymuję. Czy to jest to, że właśnie jestem w takim stanie duchowym, że tak rozeznaję, że najlepsza na dziś wieczór forma modlitwy dla mnie to będzie w ciszy kontemplacja? Czy może jest to we mnie jakiś lęk na przykład, jakiś strach? Nie? Gdzieś tam, jak rozmawiam z ludźmi na temat trudności, jakie stwarza im uwielbienie, to oni najczęściej mówią, że boją się właśnie tego, co pomyślą inni. Nie? Ja tak nie potrafię jak wy, to jest takie drugie, gdzieś tam się pojawia. Więc chciałbym zapewnić z tego miejsca uroczyście, niemalże powagą Kościoła katolickiego, że jak przychodzimy się tu modlić, to w centrum zainteresowania stawiamy Jezusa. Nie chcę, żeby ktoś się poczuł zignorowany, ale no nie za bardzo mnie interesuje, co robi mój brat czy siostra po lewej stronie. Znaczy w sensie w takim zdrowym rozumieniu. No jak będziemy dlał, no to będziemy go cucić, nie? Ale generalnie mój kontakt z Panem Bogiem zajmuje mnie na tyle mocno, że nie za bardzo się skupiam na tym, czy ty tam sobie klasnąłeś, a ty sobie klęknąłeś, a ty teraz coś mówisz, a ty teraz śpiewasz, a ty teraz robisz coś innego. Nie? Oczywiście w poszanowaniu dla pewnej całości, tak? Bo jeżeli jest na przykład zachęta od prowadzącego modlitwę, że teraz w ciszy mamy przyjmować Boże błogosławieństwo, no to może niekoniecznie śpiewanie w tym momencie jest dobrym pomysłem. Tak? To, no i zacząłem o tych kwestiach praktycznych, tak widzicie, wskoczyło. Ale nie więc w poszanowaniu pewnej jedności, pewnej całości, ale w ramach tych możliwych opcji, nie? Nie muszę się zajmować tym, co sobie ktoś pomyśli, bo zapewne sobie nic nie pomyśli, jako że jedyne, o kim myśli, to jest Jezus, który jest tutaj obecny. Nie, więc proszę się nie bać, proszę się otwierać na Ducha Świętego. I właśnie, bo ja tak nie potrafię jak wy. Ja też tak nie potrafię jak wy. Tak? Modlitwa jest dziełem Ducha Świętego w nas. Nie? Kto słucha czasem konferencji ojca Johna, ten doskonale wie, że on z uporem maniaka od dłuższego czasu powtarza, żeby wszystko, cokolwiek robimy, czy jest to modlitwa uwielbienia, czy modlitwa wstawiennicza, czy posługa uzdrowienia, czy cokolwiek jeszcze innego, żeby zacząć od pytania, co Duchu Święty chcesz teraz dokonać. Nie? Więc dzieło modlitwy, to, które, prawda, bo ja tak nie potrafię jak wy, no to my też tak nie potrafimy, dlatego prosimy Ducha Świętego. Nie? Duchu Święty, prowadź nas w tej modlitwie, oddajemy ci to spotkanie. Nie, tak, to nie żebym chciał siebie jakoś tu wystawiać na piedestał, ale o sobie się mówi najłatwiej, może nawet będzie to jakieś mini świadectwo. Nie, we mnie nie ma lęku, kiedy mam w pewnym sensie narzucić jakąś formę modlitwy w danym czasie. Tak? No bo jeżeli zawierzyłem wszystko Duchowi Świętemu, oddałem mu prowadzenie całego spotkania, tak, pojawia się we mnie myśl i pytam, Duchu Święty, czy to jest od Ciebie, czy Ty tego chcesz? Tak? Pan przychodzi z potwierdzeniami, nie? I to nie jest dla wybranych. To jest dla każdego, kto ma otwarte uszy na Pana Boga. Nie? No to dlaczego mamy się bać? Nie? Jeżeli wierzymy, że Duch Święty prowadzi tę modlitwę, to dlaczego mamy się bać prowadnictwa tej modlitwy przez Ducha Świętego? Więc zawierzenie Duchowi Świętemu. I słuchajcie, kiedy jesteśmy w takim uwielbieniu, w Duchu Świętym właśnie, nie? To znaczy, kiedy stawiam centrum Boga, kiedy poddaję się prowadnictwu Ducha Świętego w tym, jak ma ta modlitwa wyglądać, że teraz będzie Pismo Święte, a teraz coś powiemy, a teraz zaśpiewamy, a teraz coś tam jeszcze innego, to słuchaj, ta modlitwa staje się manifestacją Bożej obecności. Nie? A jeżeli jest manifestacja Bożej obecności, to znaczy, że staje się posługą wobec braci i sióstr. Nie? Nie wiem, czy kiedyś tak na to patrzyłeś. Ja się przyznam szczerze, że jestem taki mądry, bo se przygotowałem, ale jeszcze do 4 godzin temu też tak na to nie patrzyłem. Nie? Kiedy sobie siedziałem i pisałem, Bóg mi włożył taką myśl do głowy, że kiedy przecież modlimy się uwielbieniem na głos, nie? Stajemy się posługującymi dla siebie nawzajem. Nie, zobacz, prosta sprawa. Modliliśmy się w językach, Pan dał przekonanie, że chce, aby to zostało wytłumaczone i że te osoby, które to wytłumaczą, Bardzo proszę w domu rozeznawać, co tu było mówione. Przyda się świadectwo, że zadziałało. Nie? I zobacz. I teraz jest ktoś, tak, kto ma w sercu przekonanie, że Bóg mu mówi, co tam było w tych językach powiedziane. Stajesz się posługującym dla reszt. Nie? A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie kogoś tam ogarnie lęk, strach, bo ja nie potrafię tak jak wy. Nie? I być może jakieś słowo, które ma kogoś zbudować, nie zostanie wypowiedziane. Nie? Więc to też tak specjalnie chcę tu podkreślić, położyć wam na serce w pewnym kontekście takiej odpowiedzialności jeden za drugiego, tak jak tutaj jesteśmy. Nie? Były właśnie na tych rekolekcjach, o których wspomniałem, była też część warsztatowa, gdy idzie o kwestię posługi charyzmatycznej. Weszliśmy tam również właśnie w modlitwę językami i Pan dał takie poznanie, że udziela mocnego namaszczenia tłumaczeniem języków, że będą ludzie, którzy będą wyjaśniać, nie, te proroctwa, a potem, kiedy one były wyjaśniane, Pan jeszcze je potwierdzał w ten sposób, że różnym osobom, które oczywiście nie komunikowały się, nie konsultowały, tak, miały albo takie samo poznanie, albo dotyczące tego samego, nie? I były takie historie, że potem po modlitwie podchodzili do nas ludzie, no bo jak tam była modlitwa, to ja widziałem coś takiego i takiego, nie? I potem się okazało, że drugi to słyszał, mówi, kurka, no ja właśnie szukałem potwierdzenia, nie? Bym wypowiedział to proroctwo, gdybym miał potwierdzenie. Oczywiście, możemy na to spojrzeć, no może Pan Bóg nie chciał, żeby to było wypowiedziane, tak? A być może chciał, żeby to było wypowiedziane, ale zadziałał duch ludzki, nie? Lęk, strach, bo ja nie umiem tak jak wy. Nie, i w tym momencie może ktoś nie dostał swojego słowa, które miało go zbudować. Więc no właśnie, to trzeba tak z taką odwagą Bożą, nie z brawurą. Nie chodzi o to, żeby teraz klepać, co nam się na język przyniesie, czy wyjść teraz i tu podskakiwać, bo mam taki poryw serca. Ale jeżeli konsultujesz to z Duchem Świętym, miej odwagę w tej mocy, którą On ci daje iść. Więc jesteśmy w tej posłudze cały czas. Ja wiem, trochę odpłynąłem, ale jesteśmy w tej posłudze wobec innych, która ma być z weselem i która ma być z radością. Duch Święty to jest ten, który daje życie. Nie? Więc owszem, mogę być smutny w sensie emocjonalnym. Chcę mi się płakać, bo jest coś trudnego. Mogę być melancholijny, mogę być rozmemłany. Nie? I mam stawać w szczerości przed Bogiem. Ale chrześcijańska radość to jest coś, co w nas nie gaśnie. I mam taką nadzieję i wierzę, że nie jest ona płonna, że doświadczyliście czegoś takiego, nie? Że były sytuacje trudne, były sytuacje smutne, ale mimo tego, że był ten emocjonalny smutek, wasze serce było pełne radości, było pełne pokoju, Bożej radości, Bożego pokoju. Więc mamy możliwość przebywania z tym, który jest Bogiem wszechrzeczy. I co więcej nam potrzeba do tego, żeby być radosnymi, nie? Co więcej nam potrzeba? Nic więcej nam nie potrzeba. To jest wystarczający powód. To, że Pan wszechrzeczy jest dla mnie kimś tak wyjątkowym i bliskim, że mogę go nazywać tato, nie? On mnie przekonuje o swojej miłości nieustannie. I to jest najwyższy powód naszej radości. I radość będzie angażować nasze ciało. Będzie angażować nasze emocje, będzie angażować nasze uczucia. Więc też kiedy trwamy w takiej postawie radości, kiedy trwamy w tej postawie radości chrześcijańskiej, wtedy jest łatwiej. Nie? Wtedy też jest łatwiej. Miałem taki etap w swoim życiu, kiedy modliliśmy się uwielbieniem, jeszcze wtedy nie angażowałem swojego ciała w tą modlitwę. Ja się czułem jak idiota po prostu. Nie? Jak mi kazali gdzieś tam klaskać, machać rękoma czy coś tak. Ja się czułem jak idiota. Więc jeżeli ktoś z was się tak czasami czuje, to jest naturalne, tak się zdarza. Tak, natomiast ta radość, nie? Ta radość, która wypływa z tej właśnie mojej świadomości o tej tożsamości, już się nie będę powtarzał, ona jest tą siłą napędową, nie? Że ja mogę stanąć w wolności dziecka Bożego przed moim Panem, że nie muszę się już lękać i nie muszę się krępować. Oczywiście z poszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu, tak, z poszanowaniem miejsca świętego, ale o ile jest we mnie miłość i szacunek do Boga, to jestem wolny i w tej wolności mogę Mu oddawać chwałę, jak tylko Duch będzie mnie do tego uzdalniał. I trzeci element, do którego odnosi się psalm setny, to jest właśnie ta konstrukcja świątyni. Więc zapytuję was, ponieważ mówię już 25 minut, kończymy i przekładamy, czy jedziemy dalej? dalej. Trzecim elementem jest psalm setny. Jest konstrukcja świątyni. I tutaj będę bardzo mocno bazował na książce, o właśnie, uwaga, można sobie poczytać w domu, księdza doktora Edwarda Zawiszewskiego pod tytułem Instytucje biblijne. Wspaniała lektura, zwłaszcza jeżeli chcemy coś konkretnego poszukać, bo jest to świetne, no, spis treści jest rewelacyjny. Także z niego wziąłem to, jak wyglądała świątynia jerozolimska, jak ona była zbudowana. Generalnie już teraz uprzedzam, generalnie plan budowy świątyni był podobny, tak? Były trzy wersje potem tej świątyni, ale to było tylko na zasadzie rozbudowywania w kontekście poszerzania wymiarów, nie zmieniania układu świątyni, tak? Układ świątyni i to, jak ona jest zbudowana, mamy w Księdze Wyjścia. Oni według tego ją zbudowali i tam poza tym, że jeden po drugim robił ją dwa razy większą, to nic się więcej nie zmieniało. To w dużym skrócie oczywiście. I kiedy mówimy tutaj o świątyni, to też trzeba nam pamiętać o tym, przyjąć takie założenie, że Żydzi mówiąc o świątyni nie mają na myśli tylko i wyłącznie samego budynku, ale mają też na myśli wszystkie jego przyległości, czyli również ten teren dookoła świątyni, który zamykał się w ramach ogrodzenia świątynnego. Tak, to jest potrzebne dlatego, że no właśnie na samym początku, kiedy funkcję świątyni przyjmował namiot spotkania, no wtedy jeszcze nie było murów i palisad i innych takich rzeczy, ale było już to ogrodzenie, które robiło ten podział na te pomieszczenia, które zaraz będę wymieniał. Więc o tym musimy pamiętać. Ja bardzo przepraszam, jeżeli się będę wyrażał językiem, który będzie architektów kaleczył w uszy. No ja nie jestem architektem, więc będę to się starał robić opisowo, niekoniecznie może fachowo. Świątynia miała taką konstrukcję warstwową. Tak? To znaczy ona, jakbyśmy sobie ją wyobrazili, tak, to ona, każde kolejne pomieszczenie jest trochę mniejsze i coraz bardziej w środku. Tak, ona się tak skupiała w sobie, przy czym to nie było jak cebula, że równomiernie od środka na zewnątrz, tylko to było jak jajko. Także to skupienie szło w jedną stronę. Więc była ta konstrukcja warstwowa i przechodziło się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, tak jakby właśnie w jej głąb, tak żeby dostać się do centrum, a tym centrum oczywiście było miejsce świętego świętych, tak, miejsce najświętsze. Tam przebywała, póki jeszcze była pośród ludu izraelskiego, Arka Pańska. Potem ona niestety była, zaginęła i od drugiej świątyni, w sensie od drugiej wersji, już to miejsce pozostawało puste. Tak? Ale dopóki Arka była, to ona tam właśnie się znajdowała. I co jest ważne, to to, że te pomieszczenia były przechodnie. Tak? W sensie nie dało się pominąć tych poprzednich, żeby dojść do kolejnego. To też jest, wydaje mi się, bardzo cenna informacja. Więc kiedy wkraczano za ogrodzenie świątynne, wchodzono najpierw na dziedziniec zewnętrzny. I tam na tym dziedzińcu zewnętrznym zbierał się lud na modlitwę. I tam na tym dziedzińcu zewnętrznym stał też wielki ołtarz całopalenia, gdzie składano te ofiary, które lud ze sobą przyniósł. Oczywiście potem z czasem tam jeszcze podostawiali stragany, gdzie sobie można było baranka na miejscu kupić, nie? Dzisiaj też można tam kebaby, te sprawy, ale to już w trochę innych, no, suchy żart, nieważne. Także tam składano te ofiary, z którymi Izraelici przychodzili. I co to nam mówi? Słuchajcie o naszej modlitwie uwielbienia. Nie? Ponieważ my tak naprawdę, celem naszej modlitwy jest to, żeby dojść do tego świętego świętych, tak? Dojść do tej Arki Pańskiej, dojść do tego doświadczenia żywej obecności Boga. Nie? Dlatego możemy posługiwać się tym opisem świątynnym. Wchodzę w to miejsce pierwsze i idę do ołtarza spalania. I tam, na tym ołtarzu spalenia, mogę zostawić wszystkie ofiary, z którymi przyszedłem. Nie? To znaczy, mamy tysiące intencji, z którymi tutaj jesteśmy obecni, bo ktoś prosił o modlitwę, bo coś się w naszym życiu dzieje i to jest strasznie ważne. I oczywiście nie chodzi o to, żeby oddzielać swoje życie i się zachowywać naturalnie, nie? Że o, teraz idę na modlitwę do Pana Boga, więc zostawiam przed drzwiami. Właśnie masz to wnieść tutaj, ale może niekoniecznie trzeba to nieść ze sobą przez całą modlitwę. Nie? Może właśnie warto na samym początku położyć to na ołtarzu spalania. Mamy jeden ołtarz, nie? Przynieś to, zostaw to na ołtarzu. Nie na zasadzie, jakoby Pan Bóg chciał zignorować twoje pragnienia czy twoje potrzeby, bardziej w kontekście tego, żeby to ci już nie ciążyło po prostu na resztę modlitwy. Tak? Żebyś mógł już się skupić na Bogu samym w sobie, a nie na tym, że coś cię boli, czy że ktoś ma problem i prosi cię o wstawiennictwo. I oczywiście my dobrze rozumiemy, bo jesteśmy ludem Nowego Testamentu, ludem Nowego Przymierza, że tym ogniem, w którym nastąpi całe spalenie, jest Duch Święty. Tak? To jest ogień Ducha Świętego. Więc kiedy przychodzę na naszą modlitwę, składam to wszystko, co jest gdzieś tam dla mnie ważne, co leży na moim sercu, składam to na ołtarzu i proszę, aby ogień Ducha Świętego tam to spalił. I co to znaczy, żeby tam to spalił? To znaczy, żeby ich woń uniosła się przed Boży tron. Dlatego mówię, że nie musimy się obawiać, że no tak, powiedziałem na początku, a potem godzinę o tym Bogu nie gadałem, to nie wiem, czy on tam pamięta, nie? Czy tam dotarło może tak wysoko. Nie? Duch Święty zanosi tą modlitwę przed tron Boży. To jest woń miła Panu, tak? On to zabiera przed Jego tron i to tam już jest. I możemy od tej pory właśnie być od tego uwolnieni, możemy być od tego oczyszczeni, żeby to już nie zajmowało mojej uwagi. I dlatego też na początku przychodzimy i zawierzamy naszą modlitwę Duchowi Świętemu. Prosimy Go, nie, Duchu Święty, prowadź tą modlitwę, Tobie ją zawierzam, oddaję. Tu oczywiście nie chodzi o słowa, które wypowiadamy, bo to jest modlitwa serca, tak, ale oddaję Duchowi Świętemu prowadnictwo, nie, żeby Boża chwała mogła się w czasie tej modlitwy i tego spotkania objawić. I wtedy przez bramę przechodzono z tego dziedzińca zewnętrznego, przechodzono na dziedziniec kapłański. Tak? No tam już nie każdy mógł wejść. Na dziedziniec kapłański, jak sama nazwa wskazuje, mogli wejść kapłani i lewici. Tak? Ci, którzy w danym czasie pełnili posługę w świątyni. Oni mogli się przedostać tam nieco dalej. Też kwestia konstrukcyjna jest taka, że dziedziniec kapłański sytuował się trochę nad dziedzińcem zewnętrznym. Tak? Oni tam po schodkach sobie wchodzili. Więc trzeba nam pamiętać o tym, że dla Żydów czym bliżej nieba, tym lepszy kontakt z Panem Bogiem. Nie? Dlatego też tak się domyślam, że oni wchodzili sobie na te kilka schodków wyżej. Ten dziedziniec kapłański był trochę wyżej, no bo ci kapłani, którzy już mieli zajmować się tą chwałą pańską, mieli być trochę bliżej Pana Boga. I teraz, dobrze, jaka rzecz tutaj jest związana z tym przejściem przez bramę? Tutaj w psalmie setnym mamy: wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia. Więc jestem na tym dziedzińcu zewnętrznym, spalam w ogniu Ducha Świętego moje sprawy, moje intencje, to co mnie zajmuje i przechodzę przez bramę dziękczynienia, żeby dostać się do dziedzińca kapłańskiego. To już o dziękczynieniu było długo. Nie? Dziękczynienie otwiera mnie na uwielbienie, staje się wstępem do uwielbienia. Dziękczynienie też otwiera moje oczy na działanie Pana Boga i pozwala mi dostrzec ogrom tego działania dookoła nas. Dlaczego potrzebuję dziękczynienia? W tym momencie przejścia od tego dziedzińca zewnętrznego, od moich intencji, próśb do dziedzińca kapłańskiego, zaraz powiem, co tam się dzieje, dlatego, że dziękczynienie uwrażliwia mnie na Bożą obecność. I słuchajcie, wchodzą na ten dziedziniec kapłański tylko kapłani i lewici. Nie? Wchodzą tylko kapłani i lewici, czyli ci, którzy są przeznaczeni do służby Bożej. I co to może oznaczać dla nas, dla ludu Nowego Przymierza? Pamiętajcie, że na mocy Chrztu Świętego wszyscy mamy udział w powszechnym kapłaństwie. Tak? Wszyscy mamy udział w powszechnym kapłaństwie. Owszem, są niektórzy mężczyźni wybrani przez Boga tylko i wyłącznie z Jemu wiadomych powodów, przeznaczeni do tak zwanego kapłaństwa hierarchicznego. I to jest, no, to im powierza się sprawowanie sakramentów, ale jest jeszcze to kapłaństwo powszechne, tak? I w nim mamy udział my wszyscy na mocy Chrztu Świętego. Więc ta brama dziękczynienia staje się dla mnie też tym momentem, kiedy w pewnym sensie aktywuje się we mnie to powszechne kapłaństwo. I kim był kapłan w Starym Testamencie? On ma zawsze dwa zadania. Kapłan Starego Przymierza ma dwa zadania. Po pierwsze, ma być tym, który jest w bliskości Boga i po drugie, ma być tym, który wstawia się za swoim ludem. Więc wierzę głęboko, że kiedy zaczynamy Panu Bogu dziękować, to On otwiera nas na to, żebyśmy realizowali te dwa zadania. Dziękczynienie otwiera nas na tą obecność, to już było powiedziane, uwrażliwia nas na nią, pozwala nam ją zobaczyć, tak więc mogę realizować to wezwanie kapłaństwa powszechnego do bliskości Boga, do tego, żeby być w Jego chwale, ale właśnie uzdalnia mnie też do wstawienia się za ludem, to znaczy uzdalnia mnie do posługi, Tak? O posłudze, służcie Panu z weselem, było na samym początku. Zobaczcie, jak to się rewelacyjnie w tym psalmie wszystko łączy, jak Pan Bóg to sobie wspaniale wymyślił. Nie, więc moje dziękczynienie uzdalnia mnie do służby wobec drugiego. Ponieważ kiedy widzę działanie Boga w służbie drugiemu, przestaję już szukać swojej skuteczności, tak, ale zaczynam szukać Jego. Nie? No bo dziękczynienie otwiera moje oczy na to, żebym widział, jak On działa. Nie? Więc to przejście przez bramę dziękczynienia staje jako kapłan w posłudze dla innych i to, że jestem w tej posłudze dla innych, właśnie otwiera mnie na stawianie Boga w centrum, bo nie skupiam się już na sobie, skupiam się na tym, jak Bóg chce działać wśród innych. I na tym dziedzińcu kapłańskim znajdowały się takie przedmioty. Był ołtarz kadzenia i było miedziane morze, tak to się nazywało. To miedziane morze to jest nic innego jak misa, w której kapłani obmywali sobie nogi i ręce, żeby czystymi podejść do posługi wobec Pana Boga. I kadzidło, moi drodzy, ma symbolikę następującą. Po pierwsze, oznacza modlitwę, która się wznosi do Pana Boga, ale oznacza też, po drugie, obecność Bożą. Tak? Dym kadzidła, woń kadzidła, która wypełnia dane pomieszczenie, staje się symbolem obecności Bożej, która zaczyna wypełniać tą przestrzeń. Więc wierzę, że to przejście przez bramę dziękczynienia daje nam właśnie taką możliwość. Nie? Stajemy w bliskości Pana jako kapłani kapłaństwa powszechnego i to stawanie w bliskości powoduje, że nasza modlitwa ciągle się do Niego wznosi. Tak? My cały czas trwamy w tej modlitwie, cały czas przy Nim jesteśmy, a Bóg zaczyna na to odpowiadać tym, że zaczyna się do nas przybliżać. Tak? Zaczyna wypełniać tą przestrzeń, w której zaczyna dokonywać się uwielbienie. I przypomina nam ten dziedziniec kapłański przez to miedziane morze o tym, że mamy stawać przed Panem czystymi. Tak? To znaczy, że mam realizować swoje wezwanie do świętości, mam unikać grzechu, mam unikać tego wszystkiego, co mnie od mojego Boga oddziela. Ale nie tylko jest to takim przypomnieniem, to jest też obietnicą. To znaczy, kiedy będziesz w obecności Boga, kiedy będziesz trwał na tej modlitwie, ona się będzie wznosić do Boga, Bóg odpowie oczyszczeniem. To znaczy, On zacznie w tobie działać swoją oczyszczającą łaską. Oczywiście to rozumiemy dobrze, ale chcę, żeby to wybrzmiało. To nie zastępuje spowiedzi sakramentalnej. Ona jest bardzo potrzebna i jest miejscem, gdzie bezpośrednio doświadczamy Bożego miłosierdzia. Tak? Więc to nie jest kwestia, że byłem na trzech uwielbieniach, więc mam już spowiedź z głowy. Tak? Ale właśnie Bóg buduje we mnie przez swoją obecność moją świętość. Tak? Dlatego, że skoro przychodzi do mnie, przybliża się do mnie, to znaczy, że to, co już powiedziałem na którejś tam konferencji wcześniejszej, że razem z Nim przychodzi Jego chwała, przychodzi Jego świętość, przychodzi Jego moc. Nie? I nie może istnieć w jednej rzeczywistości świętość i grzech. Nie działa to tak. Więc przychodzący Bóg wypycha, tak, grzech ze mnie. To tak bardzo obrazowo. Nie? Ekspansja Jego świętości jest tym, co wypycha ten grzech ze mnie. I potem wewnątrz tego dziedzińca kapłańskiego było miejsce święte, do którego wchodzi przez przedsionki. I teraz co mu nam mówi psalm setny o przedsionkach, bo też o nich nam mówił. Wśród hymnów w jego przedsionki. Nie? Wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w jego przedsionki. Czyli kiedy już będę trwał przed Panem Bogiem w tej obecności, będę w tym dziękczynieniu, następnym krokiem, który chcę podjąć, który chcę zrealizować, to jest przejście przez przedsionek, czyli trwanie wśród hymnów. I tutaj chodzi o nic innego, jak hymny pochwalne, pieśni uwielbienia, pieśni pełne ducha, psalmy. Tak, to jest, możemy szczegółowo, fajnie to wylicza święty Paweł w liście do Efezjan, rozdział 5, wiersze 18-19. Nie, tam jest napisane, żebyśmy nie zasmucali Ducha Bożego i potem jest właśnie, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym, trwając w hymnach, psalmach, pieśniach pochwalnych, pieśniach pełnych ducha. Więc to jest ten moment, kiedy zaczynamy wchodzić już w to takie pełne uwielbienie. Już nawet nie ze względu na coś, tak jak w dziękczynieniu, tylko po prostu, że Bóg jest, że jest mocen, że jest Panem, że jest Zbawicielem. I fragment właśnie tego listu mówi wyraźnie o tym, że to jest modlitwa, która towarzyszy napełnieniem Duchem Świętym. Tak, czyli ta modlitwa też wierzę głęboko, że jest takim, no nie chcę powiedzieć, że takim kranem, czy takim, bo to nie jest tak, że na Panu Bogu trzeba coś wymóc, tak? Ona mnie otwiera, o może tak, nie? Ona mnie otwiera na przyjęcie tego Ducha Świętego, którego mam otrzymać, nie? Uzdalnia mnie, ułatwia mi przyjęcie tego Ducha Świętego. I ta obecność Ducha Świętego we mnie właśnie manifestuje się przez to, że trwam w takim uwielbieniu. Więc to jest już taki mój prywatny wniosek i moje prywatne doświadczenie. To jest ten etap modlitwy, kiedy mocno zaczynamy doświadczać obecności Ducha Świętego w nas i tego, że właśnie nasza modlitwa nie jest naszym dziełem, nie jest naszym wysiłkiem, jest dziełem i wysiłkiem Ducha Świętego w nas. Oczywiście to nie znaczy, że Ducha Świętego wcześniej nie było. Tak? To nie jest tak, że Ducha Świętego nie ma, dopiero musiałem przejść przez te trzy etapy i dopiero wtedy Duch Święty jest. Nie? Czy właśnie z tą Bożą obecnością, że jej jeszcze nie ma, że ona dopiero potem będzie, bo jak wejdziemy do Świętego Świętych. Oczywiście, że one są cały czas. Tak? Ja mówię tu o pewnym swoim doświadczeniu. To też jest doświadczenie, które zostało podzielone też przez kilka innych osób, z którymi się modliłem. Tak? Że to są po prostu dla nas takie momenty szczególnego dotknięcia Duchem Świętym. Ale oczywiście Duch Święty jest jak wiatr, który wieje, kiedy chce. Także tu się proszę o to oczywiście nie bać. I za miejscem świętym znajdowało się już tylko właśnie to najważniejsze centrum, czyli miejsce najświętsze, zwane miejscem świętym świętych. I to miejsce jest już dostępne, to jest miejsce przebywania Boga, który jest tam z całą swoją chwałą, z całą swoją potęgą. Więc kiedy trwam w uwielbieniu, kiedy poddaję się przewodnictwu w modlitwie przez Ducha Świętego, to On otwiera mnie na przyjęcie tej Bożej obecności, który przychodzi ze swoją mocą. I mam do Niego przystęp, a On mnie tą obecnością napełnia. I stąd do cudów, uzdrowień i uwolnień już całkiem blisko, bo tam, gdzie jest chwała Pańska, tam się manifestuje obecność Królestwa Bożego. I przyznam się, że ja właśnie długo popełniałem ten błąd, kiedy podchodziłem do modlitwy za innych, że celem stawiałem właśnie to doświadczenie na zasadzie uzdrowienia, uwolnienia, tak, takich rzeczy. Nie patrzyłem na to, że celem modlitwy ma być najpierw zjednoczenie z Bogiem, że to jest o wiele ważniejsze, a potem się rodzi taka frustracja, nie? No, że tyle się staram, tyle się pocę i już wymyślam, i na ilu to ja już w rekolekcjach nie byłem, a skuteczności jak nie było, tak nie ma. A co mówi Jakub? Nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Nie, więc celem modlitwy nigdy nie jest uzdrowienie. Ja wiem, jak to teraz brzmi. Za chwilę to trochę sprostuję, ale chcę to teraz taką mocą powiedzieć. Celem modlitwy nie jest nigdy uzdrowienie, nigdy nie jest uwolnienie, nigdy nie jest cokolwiek innego poza napełnieniem Bożą miłością. Tak? I tylko właśnie to napełnienie Bożą miłością może skutkować uzdrowieniem, uwolnieniem. Tak? Oczywiście, że są takie momenty, że idziemy się modlić w tym celu, bo ktoś nas poprosił o modlitwę uzdrowienia, więc powiedzieć, że uzdrowienie nie jest celem modlitwy, no tutaj trochę jest nielogiczne. Tak? Ale właśnie to jest to, co ja muszę zrozumieć, to jest to, co ja muszę przyjąć jako swoją wewnętrzną treść, że ja, kiedy idę do tego człowieka, idę przede wszystkim z posługą zapewnienia go o tym, że jest cennym dzieckiem Bożym, że Bóg go kocha, że Bóg o niego walczy, że Bóg o niego zabiega. Tak? A to, że on będzie uzdrowiony, będzie jedynie znakiem tego. Tak? Będzie jedynie manifestacją tego. I mam również takie doświadczenie, którym chcę się z wami podzielić, że jest bardzo piękna skuteczność. Właśnie kiedy modliłem się nad różnymi osobami, modliłem się o to, żeby Duch Święty ich napełnił, o to, żeby doświadczali miłości Bożej, a Pan Bóg na tę modlitwę odpowiadał uzdrowieniami, o które żeśmy nawet nie prosili, tak, z którymi nawet żeśmy do Niego nie przychodzili. Kiedy człowiek jest na skroś wypełniony Bożą miłością, Boża miłość zaczyna działać w tym człowieku, nie? Zaczyna wykonywać pracę. Więc zobaczcie, jak to jest strasznie ważne, żebyśmy modlili się o napełnienie Bożą miłością nad innymi. I to nie jest kwestia tego, że ktoś już jest po wylaniu Ducha Świętego, że ktoś już przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jest we wspólnocie 53 lata, to już nie trzeba się modlić o to napełnienie Bożą miłością. Nieustannie musimy się o to modlić, nie dlatego, że Boża miłość jest nieskuteczna, tylko dlatego, że my jesteśmy dziurawi. Tak? Dlatego, że jest jeszcze we mnie grzech, który nie pozwala mi zachować w sobie tej Bożej łaski, którą jestem napełniany. Więc oczywiście możemy iść z uzdrowieniem, z uwolnieniem, ze wszystkimi innymi sprawami, z proroctwami i z tym wszystkim, ale nad tym wszystkim jest to, żeby ten człowiek doświadczył Bożej miłości i wyszedł zbudowany, że jest Bożym dzieckiem. I właśnie, bo ona jest źródłem mocy, którą w imię Jezusa dysponujemy. I to imię Jezusa jest ostatnim elementem zawartym w psalmie setnym. Dlatego też jest taka zachęta do tego, którzy się modlą tym schematem psalmu setnego, żeby po tym uwielbieniu Boga jeszcze przejść do modlitwą imienia Jezus. Śpiewem, słowem, tak, w sensie takim, że melodycznie czy nie melodycznie, to nie ma znaczenia. Ale imieniem Jezus. Dlatego, że On mówi nam, aby chwalić i błogosławić imię Pańskie. I kiedy chwalimy imię Pańskie, kiedy modlimy się imieniem Jezus, już o tym kiedyś wspomniałem, to ogłaszamy nad sobą Jego potęgę, ogłaszamy Jego zwycięstwo nad sobą, nad naszymi bliskimi, nad tymi sprawami, które są dla nas ważne. Nawet jeżeli ich dokładnie nie wymieniamy z nazwy, nie? To kiedy ogłaszam imię Jezus, to imię zaczyna panować ze swoją mocą nad nami. No i cóż, jeżeli byśmy potrzebowali jakiegoś przekonania, no to Filip 2, 10, 11, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, ku chwale Boga Ojca, tak? Modlę się imieniem Jezus i to jest ku chwale Boga Ojca. I co więcej, modlitwa imieniem Jezus prowadzi nas do tego, że ludzie zaczną wyznawać, Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, że my będziemy to w sobie odnawiać, będzie w nas takie pragnienie, a ci, którzy będą zetknięci z naszą modlitwą, z naszą posługą, będą mieli w sobie pragnienie, żeby przyjmować Jezusa, ogłaszać Go swoim Panem. No i dopowiada potem nam Dzieje Apostolskie 4:12, nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jeżeli nie ogłaszamy nad ludźmi potęgi imienia Jezus, to te wszystkie uzdrowienia i uwolnienia co możemy schować w kieszeń, bo tylko mocą jednego imienia to jest możliwe. Tak? I to już oczywiście dobrze wiecie, że nie chodzi o wielomówstwo, bo to poganie myślą, że przez wzgląd na nie będą wysłuchani. Czasami wystarczy, i mam też takie doświadczenie, w imię Jezusa, tararara, co tam się będziemy pocić. Moc nie jest moja, tylko Jego, a On się nie musi pocić. Nie, więc ogłaszamy to imię Jezus. To jest strasznie ważne. I kończąc, to jest, ostatnio usłyszałem od innego kaznodziei, że to jest jedno z ulubionych słów, jak ludzie słuchają różnych kazań czy konferencji, więc kończąc. Tak, chcę tylko przypomnieć to, od czego zacząłem. To jest jakaś tam propozycja. To nie jest przepis na sukces. To nie jest złoty jakiś tam środek, nie, że to mi teraz da klucze do zwycięstwa. To jest pewna propozycja. Ja się nią dzielę, bo ona jest ostatnio bardzo żywa i obecna w moim życiu. Natomiast oczywiście nie ma sposobu na Pana Boga. Pan Bóg w swojej pokorze się dopasowuje do tych naszych różnych pomysłów, nie? Jak tam myślimy, że już żeśmy go złapali za nogi i że jak zrobię w lewo, w prawo obrót, podniesienie ręki i wypowiedzenie jakiejś modlitwy, to zadziała, no to on pokornie kilka razy się na to zgodzi, żeby mi wiara nie osłabła za szybko, nie? Ale szybko potem nas prostuje również, żebyśmy sobie za dużo nie myśleli, że to coś my możemy. Więc jest tylko jedna droga do Boga. Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc możecie sobie tę konferencję dzisiejszą schować w kieszeń, już nigdy jej nie słuchać. Jeżeli będziecie mieli relację z Jezusem, to będzie gites majonez. Wszystko będzie działać tak, jak Pan Bóg sobie to zamierzył. Dlatego oddawajcie swoją modlitwę Duchowi Świętemu, poddawajcie się Jego prowadnictwu i będą się działy wielkie, wspaniałe Boże rzeczy. Co daj nam, Panie Boże. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo.